Super, Szerefi, sobota 18 lipca. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Irina i Techniki Janny. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. W programie dziennik, który przygotowałem wraz z Leną Bernhardt, która dokona też przeglądu prasy, magazyn europejski w redakcji Sylwii Gibbs, następnie nadamy rozmowę Marka Pędziwola z Wiesławem Bielawskim, prezesem Krajowej Rady Izby Urbanistów, na temat wołającej o pomstę do nieba destrukcji polskiego pejzażu przez anarchiczne budownictwo. Zaraz potem ulgę przyniesie nam magazyn muzyki klasycznej w opracowaniu Piotra Kamińskiego. Tu Paryż RFI, oto główne tematy dziennika. W piątek po południu zmarł w Oksfordzie Leszek Kołakowski, filozof, eseista, profesor wielu uniwersytetów, autor fundamentalnej historii krytycznej marksizmu. 91. urodziny obchodził w Johannesburgu Nelson Mandela. W RPA, USA i innych krajach odbywają się okolicznościowe uroczystości i koncerty na jego cześć. Hillary Clinton, przebywająca z wizytą w Indiach, oddała hołd ofiarom tamtejszych zamachów terrorystycznych i zaapelowała o ogólnoświatową walkę z ekstremistami. Nowo mianowany szef irańskiej atomistyki Ali Akbar Salehi oświadczył, że wzajemne zaufanie jest kluczem do dialogu Iranu z Zachodem. Słuchają Państwo Paryża, RFI. W wieku 81 lat zmarł wczoraj po południu w Oksfordzie Leszek Kołakowski, filozof, eseista i publicysta, jeden z największych intelektualistów polskich XX wieku. W młodości przekonany komunista, w 1966 roku za krytykę marksizmu został wyrzucony z partii, pozbawiony katedry i możliwości publikowania. Musiał opuścić Polskę. Anglia przyjęła go gościnnie w 70 roku. Jego poglądy uległy dalszej ewolucji. Był wielkim znawcą i krytykiem marksizmu, wybitnym profesorem na uczelniach europejskich i amerykańskich. Urodził się 23 października 1927 roku w Radomiu. W latach 1945-50 studiował filozofię na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze jako student został asystentem profesora Kotarbińskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się pracą o Spinozie. W latach 53-55 był równocześnie pracownikiem Instytutu Nauk Społecznych przy KCPZPR, od 55 Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Od 59 kierował Katedrą Historii i Filozofii Nowożytnej Uniwersytetu Warszawskiego. Należał do partii od 45 roku, będąc jak najbardziej przekonanym i wojującym komunistą. Pracując już na uniwersytecie, rozprawiał się z konserwatywnymi filozofami i samym Panem Bogiem. Później jego poglądy zaczęły powoli ewoluować. Był jedną z postaci października 56, wokół których tworzyło się opozycyjne środowisko intelektualne. Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz KC partii wówczas, nazwał go czołowym ideologiem rewizjonizmu. Duchowy mistrz liberalnej inteligencji na jej drodze wychodzenia ze zniewolonego umysłu, powiedział o nim po latach ksiądz Józef Tischner. W roku 66 za radykalną krytykę polityki władz odebrano mu katedrę i usunięto z PZPR. W 68 za udział w wydarzeniach marcowych odebrano mu prawo wykładania i publikowania. Podjął wtedy decyzję o emigracji, najpierw do Francji, a w 70 roku do Anglii, której już nie opuścił do śmierci. Emigracja przyspieszyła ewolucję jego poglądów. Od marksizmu przechodzi on w stronę ogólnie rozumianej myśli chrześcijańskiej. Był jednym z największych znawców marksizmu i przenikliwym krytykiem tej filozofii. Kołakowski stworzył intelektualny fundament dla strategii opozycji antykomunistycznej, inspirując powstanie KOR-u, którego był oficjalnym przedstawicielem za granicą, i Uniwersytetu Latającego. Jemu też przypisuje się pomysł stworzenia wolnych związków zawodowych. Leszek Kołakowski opublikował ponad 400 książek i prac naukowych, tłumaczonych na wiele języków. Był laureatem prestiżowych nagród, m.in. Księgarzy Niemieckich, Kongresu Amerykańskiego i Miasta Jerozolimy. Pamięć Leszka Kołakowskiego uczcił Sejm minutą ciszy. Polskie media żegnają wybitnego filozofa, zamieszczając wypowiedzi różnych osobistości. A jesienią tego roku nakładem wydawnictwa Znak ukaże się nowy tom esejów profesora Leszka Kołakowskiego, który na 3 dni przed śmiercią wymyślił tytuł dla tego tomu. Będzie on brzmiał: Czy Pan Bóg jest szczęśliwy? 91. urodziny obchodzi dzisiaj Nelson Mandela, emblematyczny bojownik o równouprawnienie murzynów w Republice Południowej Afryki, co kosztowało go 27 lat więzienia, laureat pokojowej Nagrody Nobla, pierwszy murzyn prezydent swego kraju, który poprowadził go na drogę pojednania narodowego i który stał się ogólnoświatowym symbolem pojednania i przebaczenia. Przywódcy RPA i tamtejsza prasa nie szczędzą hołdów. Dziękuję za to, że zniosłeś wzajemny strach białych i murzynów. Dzięki tobie, gdziekolwiek jestem dumny, że jestem murzynem z RPA. To przykłady tekstów życzeń nadsyłanych do południowoafrykańskich gazet. Nelson Mandela, którego zdrowie jest delikatne, obchodził urodziny w grupie rodziny i przyjaciół w swym domu w Johannesburgu, natomiast w całym kraju organizowane są rozmaite imprezy okolicznościowe, a ludność zachęca się do zaznaczenia tego dnia poprzez pracę dla potrzebujących. Pomysł wylansowała Fundacja Mandeli. Chodzi o to, by dla uczczenia 67 lat walki Nelsona Mandeli o równouprawnienie w dniu 18 lipca poświęcić 67 minut bliźnim. Przykład daje prezydent Jacob Zuma. Miał on dziś odwiedzić Dom Starców. Urodziny Nelsona Mandeli obchodzi się także poza RPA. W Nowym Jorku odbędzie się dziś wieczorem koncert gwiazd na cele charytatywne z udziałem Arety Franklin, Stevie Wondera, a także Carly Bruni Sarkozy, która z tej okazji wystąpi na scenie po raz pierwszy od czasu małżeństwa z prezydentem Francji. Hillary Clinton, szefowa amerykańskiej dyplomacji, przybywa z wizytą w Indiach w ramach starań o zacieśnienie stosunków USA z tym krajem, który stał się 10. światową potęgą i ważnym partnerem w dziedzinie energii atomowej, handlu międzynarodowego i walki z ociepleniem klimatu. Indie są równocześnie jednym z krajów dotkniętych plagą terroryzmu, do czego Hillary Clinton nawiązała w swoim dzisiejszym przemówieniu w Bombaju, w hotelu Taj Mahal, który był jednym z celów równoczesnych krwawych zamachów w listopadzie. Nawiązała ona także do wczorajszych zamachów bombowych w Dżakarcie. Boleśnie przypomniały one, że groźba gwałtownego ekstremizmu jest wciąż realna, ogólnoświatowa, bezwzględna, nihilistyczna i że trzeba ją powstrzymać. Sprawmy, aby świat pozbył się nienawiści i ekstremizmu. Hillary Clinton zaprzeczyła, jakoby Stany Zjednoczone wywierały naciski na Indie na rzecz pojednania z Pakistanem. Wiadomo jednak, że popierają one wszelkie kroki w tym kierunku. Dla New Delhi warunkiem wznowienia dialogu z Islamabadem jest wykorzenienie przez Pakistan tamtejszych grup terrorystycznych działających również na terenie Indii, jak choćby przy okazji owych listopadowych zamachów. Nowo mianowany szef irańskiej atomistyki Ali Akbar Salehi oświadczył, że wzajemne zaufanie jest kluczem do dialogu Iranu z Zachodem. Przejął on w ubiegły czwartek kierownictwo Irańskiej Organizacji Energii Atomowej decyzją prezydenta Ahmadinejada, ale wcześniej za prezydentury Khatamiego był on przedstawicielem Iranu w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i uważano go za polityka umiarkowanego i skłonnego do dialogu. Mamy nadzieję, mówił Salehi, że wbrew wrogości z ostatnich 6 lat więcej wysiłku zostanie włożone w budowanie wzajemnego zaufania, tak aby ten 6-letni nawias został wreszcie zamknięty. Stabilność świata zależy od stabilności Iranu, to też wszystkie strony muszą starać się o rozwiązanie problemu w najkorzystniejszy sposób. Otworzymy nową perspektywę. Organizacja Energii Atomowej będzie szanować swoje międzynarodowe zobowiązania, broniąc praw nuklearnych Iranu, mówił jeszcze Salehi, ale agencje prasowe zaznaczają, że ani słowem nie wspomniał on o możliwości wstrzymania lub zawieszenia przez Iran budzącego wątpliwości programu nuklearnego. Dodajmy, że G8 postanowił odczekać do września z oceną postępowania Teheranu w kwestii programu nuklearnego. I jeszcze jedna informacja. W zamachach w Dżakarcie zginęło nie 9, lecz 8 osób według oficjalnego bilansu. Władze indonezyjskie uważają, że ich organizatorem był niejaki Nordin Top, Malajczyk kierujący grupą Jemaah Islamiyah, który uczestniczył w przygotowaniu zamachów w Bali w 2002 i 2005 roku, w Dżakarcie w 2003 i ambasadzie Australii w 2004. Podejrzewa się jednak, że obecnie działa on w oderwaniu od tej organizacji. Słuchają Państwo Paryża RFI. Były to wiadomości dziennika, a teraz zapraszamy na przegląd prasy, którego dokona Anna Bernhardt.
Iran i niesłabnący od ponad miesiąca ruch oporu to główny temat na okładkach dzienników francuskich i na stronach poświęconych polityce międzynarodowej. Kazanie byłego prezydenta Iranu Rafsanjaniego podczas piątkowych modłów na Uniwersytecie w Teheranie było słuchane z uwagą przez sympatyków Mussaviego, którzy potem udali się na demonstracji, gdzie czekali już na nich policjanci i strażnicy rewolucji z gazem łzawiącym i kulami gumowymi. Nie dotarł do meczetu Tu natomiast jeden z przywódców opozycji jest zaatakowany i pobity przez nieznanych sprawców, precyzuje Le Monde. Rafsanjani rzucił wyzwania Ahmadinejadowi, mówiąc o niejasnościach i nieścisłościach związanych z wynikami wyborów prezydenckich i potępiając represje wobec sympatyków opozycji. Te słowa dowodzą, jak wielki rozłam panuje na najwyższych szczeblach władzy w Iranie, czytamy w artykule wstępnym w Le Monde. Były prezydent Iranu mówił o kryzysie zaufania do władzy i rodzącej się opozycji niezrażonej ani represjami, ani upomnieniami przywódcy duchowego. Reżim Ahmadinejada się usztywnia coraz bardziej. Wezwanie wczoraj na dywanik ambasadora Francji, by mu powiedzieć, jakich brutalnych metod używa policja francuska, wygląda na odwet za wyrażenie przez Paryż zaniepokojenia sytuacją w Iranie podczas rozmowy z przedstawicielem tego kraju. Dziennikarz Le Monde przypomina los francuski pracującej na uniwersytecie w Teheranie, która została uwięziona za rzekome szpiegostwo. Dowody są śmieszne. Nie bardzo wiadomo, czy jest zakładniczką, czy uwięziono ją z zemsty, a może jedno i drugie. Nie zmienia to faktu, że trzymając ją pod kluczem, reżim irański pogrąża się jeszcze bardziej, uważa komentator Le Monde. Wybiła godzina Rafsanjaniego, nie ma wątpliwości Pierre Rousselin w Le Figaro. Dziennikarz uważa, że wystąpienie byłego prezydenta było momentem zwrotnym w procesie, który rozpoczął się po wyborach prezydenckich w Iranie i jest już procesem nieodwracalnym. Rafsanjani to nie byle kto, to bogaty i potężny polityk. I ma za sobą na pewno poparcie, gdyż jest za bardzo doświadczony, by rzucać się gołymi rękami na tak potężnych przeciwników jak Ahmadinejad i Khomeini. Tym dwóm wspólnikom udało się przez miesiąc represjami spacyfikować ulice Teheranu, ale czego boją się oni najbardziej, to wewnętrznej walki i przeniknięcia opozycji w krąg najbardziej oddanych obrońców Republiki Islamskiej. Nacjonalizm autorytarny reprezentowany przez antyzachodniego Ahmadinejada z jednej strony, a z drugiej konserwatyzm reformatorski z prawdziwym projektem politycznym wprowadzenia w Iranie ewolucji na wzór chiński, która przez otwarcie ekonomiczne umocniłaby system. Rafsanjani, wybierając obóz, wie, że walka nie będzie łatwa i że trudno będzie wycofać się w połowie drogi. Liberation na okładce zamieszcza zdjęcia kobiet biorących udział we wczorajszej demonstracji w Teheranie. Determinacja i gniew widoczne jest w gestach tych niewiast. Fala kontestacji na nowo się podnosi. Po brutalnych represjach opozycja znowu jest na ulicach. Czy lato w Iranie będzie latem kontestacji? Zastanawia się Fabrice Rousselot w Liberation. Czy uda się Ahmadinejadowi zdławić opór niepoddających się ciągle sympatyków Musawiego? Przywódcy opozycji wrzuceni do więzienia, dziennikarze miejscowi poddani ścisłej cenzurze, zagraniczni wyrzuceni z kraju. Jedyna broń tych młodych buntowników to internet. Tu zamieszczają zdjęcia oprawców, którzy brutalnie rozprawiają się z manifestantami, tu opisują, co się wydarzyło, tu też umawiają się na przyszłe akcje i wymieniają uwagi. Nasze działania są legalne, walczymy jedynie o przysługujące nam prawa. To sformułowanie powtarza się często w irańskiej wirtualnej przestrzeni. Podobnie jak przestroga, nie bierzcie przykładów z grup opozycyjnych z zagranicy. Kolejna akcja, czytamy w reportażu w Liberation, to próba sparaliżowania dziennika telewizyjnego w najbliższy wtorek wieczorem, by upamiętnić śmierć kilku osób zabitych podczas manifestacji miesiąc wcześniej. Dokładnie o 21:00 należy włączyć na 2 minuty jak najwięcej urządzeń elektrycznych. Spowodowana w ten sposób awaria pogrąży w ciemności Teheran i będziemy mogli bez obawy wyjść na dachy i krzyczeć Allah Akbar, przytacza reporter Liberation internetowy apel. Takie akcje zapewne nie obalą Ahmadinejada, ale w młodym społeczeństwie, gdy indywidualizm graniczy z egoizmem, jesteśmy teraz świadkami narodzin prawdziwej solidarności. Odnotujmy jeszcze w Liberation i Le Figaro recenzję z przedstawienia Krzysztofa Warlikowskiego na festiwalu w Awinionie. Apollonie wystawiana na dziedzińcu Pałacu Papieży to wybór tekstów dokonany przez samego reżysera. Uwaga, niebezpieczeństwo trzeba było może wywiesić przy wejściu na spektakl, zastanawia się recenzent Liberation. Nie dlatego, że spektakl trwa 4,5 godziny, ale dlatego, że wymaga natężonej uwagi cały czas. Warlikowski, po raz piąty już goszczący na festiwalu w Awinionie, tym razem motywem przewodnim swojego przedstawienia uczynił ideę poświęcenia ofiary i odpowiedzialności na przykładach zaczerpniętych z greckiej tragedii Ifigenie Alkestis, czy losów opisanych przez Hannę Kral Apollini, która zginęła w czasie wojny w Polsce, ratując Żydów. Le Figaro nie szczędzi pochwał pod adresem tej opery rockowej poświęconej ofiarom i oddaniu. Przeplatające się na scenie teksty są bardzo różnorodne, od antyku po zagładę. Wspaniali aktorzy, zaangażowani i zapaleni jak poeci niosący żagiew w ręce, zachwyca się recenzent, wymieniając ich nazwiska. To nie tylko aktorzy, to również autorzy. Wielkie brawa, czytamy w Le Figaro.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Komisja Europejska przyjechała na festiwal teatralny w Awinionie na południu Francji. O tej wizycie zorganizowanej z partnerami francuskimi mówi rzecznik Dyrekcji Generalnej do Spraw Polityki Społecznej, Zatrudnienia i Równości Szans, Michał Nycz. Komisja Europejska po raz pierwszy przyjechała do Awinionu i z czym przyjechała?
Na początek troszeczkę sprostuję to, co pani powiedziała. Otóż Komisja Europejska to nie jest po raz pierwszy, kiedy jesteśmy w Awinionie. Oczywiście festiwal w Awinionie jest w jakiś sposób śledzony przez Komisję Europejską, choćby przez fakt obecności tutaj na różnych konferencjach Dyrekcji do Spraw Kultury we wcześniejszych latach. Natomiast ma pani oczywiście rację, że to jest po raz pierwszy, kiedy Komisja fizycznie jest obecna, ma swój stand, a tak naprawdę to mamy tutaj cały dom, który dostaliśmy do dyspozycji i w którym to domu na parterze organizujemy wystawę na temat polityki społecznej, równości szans i polityki zatrudnienia.
Chciałam właśnie zapytać, bo polityka społeczna niezupełnie pasuje do teatru. Jak to się stało, że przyjechaliście do Awinionu, żeby właśnie przedstawić politykę socjalną Unii Europejskiej?
Tak naprawdę pojęcie, o którym mówimy w tym momencie, polityka społeczna, polityka zatrudnienia i tak dalej, są dość szerokie pojęcia. A ja zaraz pani powiem dokładnie, jak to wygląda. Otóż obywatele Unii Europejskiej, również artyści, mają różne prawa. Jednym z tych praw to jest swoboda poruszania się na całym terytorium Unii Europejskiej, podejmowania zatrudnienia. I my się właśnie tym zajmujemy. To znaczy zajmujemy się ułatwieniem między innymi artystom, ale oczywiście też innym obywatelom Unii Europejskiej, poruszania się po Unii Europejskiej, zatrudniania się w Unii Europejskiej, korzystania z opieki zdrowotnej, jeżeli zajdzie taka potrzeba podczas pracy za granicą. Słowem, korzystanie ze wszystkich praw, które mają pracownicy innego kraju, w którym w danym momencie się znajdujemy, nie będąc jego mieszkańcami naturalnymi. To znaczy, jak pani na przykład jako Polka wyjeżdża, powiedzmy, pracować do Szwecji, to zgodnie z prawem Unii Europejskiej przysługują pani takie same prawa, jak obywatelowi Szwecji pracującemu w tym kraju.
Artyści są już, powiedzmy, szczególną kategorią zawodową, jedną z najbardziej wrażliwych, która szczególnie odczuwa też obecnie skutki kryzysu. Czy w związku z tym proponujecie właśnie artystom jakieś dodatkowe zabezpieczenie, czy też inne niż dla innych kategorii zawodowych?
No niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie pozytywnie, że tutaj w tym wypadku artyści są uprzywilejowani. Na pewno uprzywilejowanie polega na tym, że są ułatwienia sprzyjające w podróżowaniu i podejmowaniu pracy za granicą, co na pewno dotyka artystów niejednokrotnie, ponieważ oni są jedną z grup, które się bardzo dużo przemieszczają wewnątrz wspólnoty. Natomiast jeżeli chodzi o programy, to na przykład myślę w tym momencie o Europejskim Funduszu Społecznym, który wspiera finansowo różnego rodzaju projekty artystyczne. Myślę, że w ten sposób mogą odpowiedzieć na pani pytanie. Natomiast nie ma sensu stricte programu, który by wspierał tylko i wyłącznie artystów. To znaczy oni są objęci, tak jak wszyscy inni obywatele Unii Europejskiej. I jeżeli na przykład mamy do czynienia z programami kulturalnymi, czy to na przykład będzie jakaś szkoła teatralna, czy też szkoła cyrkowa, jeżeli są to projekty prowadzone przez artystów, które na przykład sprzyjają włączeniu społecznemu, to te projekty na przykład są finansowane z budżetu Unii Europejskiej. Także w ten sposób to wygląda. Natomiast jak pani wspomniałem, nie ma konkretnego programu, który by wspierał tylko i wyłącznie artystów, czyli w jakiś sposób wyróżniał tutaj artystów spośród innych grup zawodowych.
Wróćmy jeszcze teraz właśnie do imprezy w Awinionie. Co przywieźliście? Jak wygląda ta wystawa Komisji Europejskiej?
Otóż ta wystawa składa się z 10 plakatów, które obrazują polityki, którymi zajmuje się Dyrekcja do spraw zatrudnienia, równości szans i polityki społecznej. Skład tych plakatów jest TYRT. No i to jest trzeci raz, kiedy prezentujemy tę wystawę we Francji, tym razem w Avignon.
Właśnie widzę, że są dwie dyskusje. Jedna dotyczy mobilności artystów, jak wygląda rzeczywistość tej mobilności, a druga debata dotyczy ułatwień dla tej mobilności, bo rzeczywistość być może nie zawsze wygląda różowo.
Rzeczywistość rzeczywiście nie wygląda różowo, zresztą nie tylko w przypadku artystów, ale w ogóle. No wiadomo, że w obecnej sytuacji mamy do czynienia z kryzysem, co utrudnia generalnie sytuację na rynku pracy, nie tylko w przypadku artystów. Natomiast my oczywiście, mam to na myśli Komisję Europejską, Unię Europejską, staramy się w jakiś sposób ułatwiać. Proszę nie zapominać, że w Unii Europejskiej w 27 krajach każdy z tych krajów ma jednak inny system opieki społecznej. W każdym razie może nie kompletnie inny, ale te systemy jednak się troszeczkę różnią. Inny system opieki zdrowotnej. Unia Europejska stara się sprawić, by te systemy mogły współdziałać w ten sposób, żeby ułatwiać mobilność i podejmowanie pracy przez obywateli Unii Europejskiej w innych krajach. Na tym polega między innymi rola Komisji Europejskiej.
Jakie są w takim razie ułatwienia specyficzne dla artystów, którzy, jak wiemy, nie mają regularnej pracy i stale muszą szukać jej na nowo?
Po pierwsze, możliwości zatrudnienia. Tutaj można właśnie korzystać z portalu EURES i wpisać jako dziedzinę zatrudnienia, powiedzmy, teatr czy inne instytucje związane z pracą artystów. Po drugie, wiadomo, że trzeba przed wyjazdem pasuje się zorientować mniej więcej, jak wygląda system zatrudnienia w danym kraju, jakie dokumenty są wymagane, jeśli chodzi o zatrudnienie w kraju, do którego wyjeżdżamy, jak wygląda system opieki społecznej, jak wygląda system opieki zdrowotnej. Słowem, jak wygląda cała otoczka zatrudnienia. Nie należy zapominać o tym, że przecież wszyscy wiemy, że zatrudnienie to nie jest tylko, a zwłaszcza to nie jest w przypadku artystów praca od do, tylko to jest cały system prawny, który jest związany z przywilejami, które ma pracownik, no ale też z jego obowiązkami, prawda? W to też chodzi oczywiście cały system podatkowy. Krótko mówiąc, koordynacja tych wszystkich systemów w 27 krajach członkowskich jest swego rodzaju ułatwieniem dla obywateli, tudzież dla artystów, poruszanie się w obrębie Unii Europejskiej, w obrębie wspólnoty.
Słyszeli Państwo rozmowę z rzecznikiem Dyrekcji Generalnej do Spraw Polityki Społecznej, Zatrudnienia i Równości Szans, Michałem Nyczem. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy opowiedziało się za przywróceniem Białorusi statusu specjalnego gościa, który pozwoli białoruskiej delegacji uczestniczyć w pracach zgromadzenia. Ta decyzja, której towarzyszą określone warunki, idzie w parze z Partnerstwem Wschodnim, które Unia Europejska postanowiła nawiązać z Białorusią i innymi sąsiadami ze wschodu. Oto komentarz Tadeusza Iwińskiego, polskiego deputowanego w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, przed mikrofonem naszego korespondenta w Strasburgu Andrzeja Gebera.
Wierzę, że to jest istotny moment, dlatego że Białoruś, pomijając specyficzny kazus Kosowa, jest jedynym państwem naszego kontynentu, które nie jest członkiem Rady Europy, a nawiasem mówiąc, geograficzne centrum kontynentu leży właśnie na Białorusi. Chociaż Polacy też zgłaszają co do tego swoje roszczenia w cudzysłowie. To choć temat jest niewątpliwie kontrowersyjny wciąż, bo on dotyczy nie tylko taktyki, ale szerzej strategii postępowania z takimi rządami, ekipami, które niewątpliwie nie są par excellence demokratyczne, ale starają się i dokonują pewnych zmian wewnętrznych w jakimś czasie, więc jak wobec nich postępować? Czy starać się raczej przyciągać do współpracy i poprzez to wpływać na łagodzenie prawa, na inne podejście w stosunku do opozycji bardziej demokratyczne, na prawodawstwo, na podejście do stosowania kary śmierci i tak dalej, czy być raczej rygorystycznym, zamrażać kontakty, nie prowadzić dialogu?
Czy przywrócenie statusu było czymś w rodzaju wyciągnięcia ręki do Białorusi? Czy Białoruś, że tak powiem, no nie tyle zasługuje, co spełnia wszystkie możliwe postulaty, które są przez Radę Europy wymagane?
To jest z pewnością pewien gest Rady Europy, konkretnie Zgromadzenia Parlamentarnego, ale z drugiej strony jest to też wzięcie pod uwagę pewnych pozytywnych procesów, które nastąpiły na Białorusi w ciągu minionego roku, bo oczywiście to nie jest państwo w pełni demokratyczne, są elementy autokratyzmu, ale w ciągu minionego roku zwolniono szereg więźniów politycznych, zarejestrowano szereg niezależnych organizacji, niezależnych gazet. nie wykonuje się od dłuższego czasu wyroków śmierci. My prowadziliśmy w minionych latach dialog zarówno z opozycją białoruską jako Rada Europy i z władzami, szczególnie parlamentu, i takim symbolem była obecność w trakcie tej debaty i wystąpienia zarówno przedstawicieli opozycji białoruskiej, jak i wiceprzewodniczącego parlamentu. Postawiliśmy szereg warunków, czyli że w ciągu roku ma być dokonana ocena, jak wygląda kwestia więźniów politycznych, jak wygląda kwestia wolności zgromadzeń, swobody mediów, a także no, zażądano, żeby władze białoruskie wprowadziły moratorium, jeżeli chodzi o karę śmierci. Ja wierzę, że jeżeli te procesy będą przebiegać w takim kierunku, jak w ciągu ostatniego roku, to może w jakiejś perspektywie Białoruś nawet stać się pełnym członkiem Rady Europy, ponieważ ja nie widzę, szczerze mówiąc, dzisiaj wielkiej różnicy pomiędzy stopniem przestrzegania praw człowieka i rozwoju demokracji u naszego wschodniego sąsiada, z którym mamy ponad 400-kilometrową granicę, a niektórymi państwami kaukaskimi.
Czyli można powiedzieć, że Białoruś bardziej ze względów politycznych, a mniej ze względów spełniania pewnych warunków. To, co pan mówi, to też troszkę brzmi groźnie. To znaczy, że wiele państw, członków Rady Europy, nadal ma kłopoty podobne jak Białoruś.
Nie, to prawda, że te kłopoty występują i cała koncepcja, którą również Unia Europejska prezentuje, tak naprawdę ten pomysł rzuciły Niemcy, a Polska ze Szwecją wcieliły to w życie, partnerstwo wschodniego wobec 6 krajów, zarówno Kaukazu, jak i naszych bliższych sąsiadów, ona w istocie zasadza się na podobnej filozofii, której wyrazicielem stała się właśnie Rada Europy, czyli że wpływ można mieć poprzez mechanizmy, gdy ma się dany kraj w bliższych kontaktach, jeżeli tu będą przyjeżdżali parlamentarzyści białoruscy, ale też i przedstawiciele opozycji, jeżeli będą uczestniczyli w pracach. To jest dzisiaj zupełnie nowa sytuacja informacyjna. Młode pokolenie białoruskie to są osoby, które ma przecież dostęp do internetu, do mediów, jeździ po Europie, uzyskuje wizy Schengen.
Przyjęcie Białorusi ma też pewien geopolityczny wymiar, sądzę, dla Europy. Powstanie demokratycznego kraju u granic Unii Europejskiej, a szczególnie u granic Polski, jest sprawą, wydaje mi się, szczególnie ważną, no i dającą szansę na zmianę polityki.
Oczywiście akurat rola Polski w tej mierze jest wyjątkowo duża. No, gdzie indziej sytuacja jest dość ustabilizowana, a tu widać, że źródła niepokojów, a także rozmaite kwestie związane z polityką energetyczną, one są ściśle związane z tym kręgiem państw. I ja się osobiście cieszę. To była trudna decyzja, ale powiedziałem w swoim wystąpieniu i myślę, że to może być dobra puenta dwojaka, że po pierwsze należy, używając starego rosyjskiego powiedzenia, dowieriaj, no prowieriaj, ufaj i kontroluj, tak postępować, jeżeli chodzi o standardy europejskie. No i powtórę, że musimy też wyciągać wnioski z przeszłości i ta obecność w ciągu tych dwóch dekad praktycznie wielu nowych państw pokazała, że gdy one są w środku, to generalne procesy zachodzą pozytywnie i zresztą my się wzajemnie od siebie też uczymy.
Rozmowę z deputowanym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy prowadził Andrzej Geber. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uchwaliło rezolucję wzywającą władze Białorusi do współpracy i kontynuowania demokratyzacji życia obywateli. Sytuację na Białorusi będzie monitorowała grupa ekspertów Rady Europy. Przywrócenie zawieszonego przed 12 laty statusu, zdaniem Zgromadzenia Parlamentarnego, stworzy nowe możliwości kontaktów pomiędzy rządzącymi a opozycją. Na debaty, w których będzie mowa o Białorusi, zapraszani będą do Strasburga przedstawiciele białoruskiej opozycji.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale. Praga jak rakowy guz rozrasta się na wszystkie strony, połyka ogromne kawały czeskiego krajobrazu i nie wie już, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy. Jest bowiem okrążona stale narastającym pasmem supermarketów, hipermarketów, salonów samochodowych, budynków administracyjnych, magazynów i hurtowni, ogromnych parkingów i wielu kolejnych trudnych do zdefiniowania budowli, a pomiędzy tym wszystkim step i tundra. Tak 2 lata temu o swym mieście pisał słynny dramatopisarz i eseista, były prezydent Czechosłowacji i Czech Václav Havel. Wystarczy wymienić tylko dwa słowa, a opis będzie pasował jak uleł do Warszawy, Wrocławia czy Krakowa. I choć z polskim krajobrazem już od dziesiątków lat jest niedobrze, niebawem może być jeszcze gorzej, bo jak w rozmowie z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem mówi prezes Krajowej Rady Izby Urbanistów Wiesław Bielawski, od 6 lat Polska ma ustawę, która zlikwidowała to, co w cywilizowanym świecie określa się mianem planowania przestrzennego.
Jak przez te 20 lat, od kiedy upadł komunizm, zmienił się polski krajobraz, w tym również krajobraz polskich miast?
Wiesław Bielawski, prezes Krajowej Rady Izby Urbanistów. Niestety mamy tutaj bardzo negatywne doświadczenie. Proszę zwrócić uwagę, że polska przestrzeń rozwija się w sposób chaotyczny. Mamy niekontrolowaną suburbanizację. Mamy powszechny chaos przestrzenny, który powoduje, iż elementy krajobrazu otwartego, które są wartością samą w sobie, zanikają. Mamy szereg inwestycji, które szkodzą środowisku naturalnemu. To wszystko jest konsekwencją zaniku planowania przestrzennego w Polsce. A ten zanik spowodowany jest tym, iż w roku 2003, kiedy wprowadzono nową ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzono administracyjny tryb rozstrzygania kwestii związanych z przeznaczeniem terenu. Mówię tutaj o powszechnie już krytykowanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która w trybie administracyjnym ustala, co może być zrealizowane. Ustala jaka funkcja, ustala parametry, czyli odbywa się to w trybie administracyjnym, który ma charakter zindywidualizowany i z natury rzeczy ogranicza prawa różnych podmiotów w dyskusji o tym, co się w przestrzeni ma wydarzyć, w przeciwieństwie do planowania przestrzennego, gdzie procedura planistyczna ma charakter jawny, powszechność dyskusji i debat na temat rozwiązań. I system planowania przestrzennego jest najskuteczniejszym i najlepszym środkiem poszukiwania kompromisu pomiędzy interesem właściciela, interesem gminy, która idzie w określonym kierunku rozwoju i wizji zagospodarowania przestrzennego, społeczności lokalnej, która też przecież ma prawo wypowiadać się, co tak naprawdę chce mieć w swoim otoczeniu i w czym zamieszkiwać. Te wszystkie elementy zanikły.
Czy mógłby pan podać takie najbardziej krzyczące przykłady właśnie tego, o czym pan mówi?
To jest przede wszystkim realizacja różnych przedsięwzięć deweloperskich, które idą w trybie decyzji o warunkach, a nie w trybie planistycznym. Posługując się przykładami z Gdańska, mieliśmy bardzo głośną kwestię zgody na realizację wieżowców w centrum Wrzeszcza, która niestety szła trybem administracyjnym, do czego były wszelkie podstawy. Niemniej konflikt, jaki to wywołało, oburzenie i emocje pokazują, jak zły i wadliwy jest ten system administracyjny działający na niekorzyść systemu planistycznego, gdzie wszelkie problemy można było rozważać i dyskutować na etapie planu zagospodarowania przestrzennego, którego tam nie było.
Zdawałoby się, że ta ustawa, o której pan mówi, jest bardziej liberalna niż to, co pan postuluje, plan urbanistyczny, plan zagospodarowania przestrzennego. Czy tak, czy nie?
Przede wszystkim system planowania przestrzennego jest właściwy dla demokratycznego systemu prawnego, bo mówi o jawności postępowania, te wszystkie procesy są pod kontrolą społeczną i jest przede wszystkim prawem miejscowym, czyli tym aktem, który dopiero może być podstawą do realizacji przedsięwzięcia. Tryb administracyjny jest zaprzeczeniem tego systemu. Jest to dyskusja w sposób zindywidualizowany. Po jednej stronie mamy do czynienia z czymś takim jak organ administracyjny, z drugiej strony tylko zainteresowanego przedsiębiorcę i ograniczoną liczbę stron, które w tym procesie uczestniczą.
Kwestia korupcji?
No jest to narzędzie szczególnie korupcjogenne, o czym wielokrotnie środowiska samorządowe mówiły w momencie, kiedy próbowano to wprowadzić i wprowadzono w roku 2003.
Kto walczy z tym?
Walczą przede wszystkim ciągle Unia Metropolii, Związek Miast Polskich, nasza Izba Zawodowa Urbanistów. Wszyscy powszechnie krytykują ten system. I ciągle czekamy na decyzje rządzących, by zmiana w tym zakresie nastąpiła.
Jest jakaś reakcja rządzących?
Na razie z przykrością muszę powiedzieć, że nie ma.
Dziękuję bardzo.
Czekałem cierpliwie kilka dni, ale się nie doczekałem. Najwyraźniej polska krytyka teatralna uniemiała z zachwytu. Być może coś się ukazało w wydaniach papierowych, których tu nie oglądam. Może będzie coś w tygodnikach. Wypowiadają się tu i ówdzie krytycy muzyczni. Teatralni natomiast, których wydarzenie szczególnie dotyczy, chwilowo wzięli wodę w usta. W sobotę i niedzielę w Krakowie francuska trupa Le Poème Harmonique wykonała Mieszczanina szlachcicem Moliera z muzyką Lulliego,
jeden z najsławniejszych spektakli europejskich ostatnich lat. W 320 lat od polskiej premiery na dworze Rafała Leszczyńskiego, w 250 lat od Franciszka Bohomolca, blisko pół wieku od genialnej kreacji Bogumiła Kobieli w Teatrze Telewizji. Polska publiczność zobaczyła wreszcie i usłyszała ten utwór w takiej formie, w jakiej został on pomyślany i wystawiony po raz pierwszy w czasie drugiej październikowej wyprawy myśliwskiej Ludwika XIV w leśne okolice zamku Chambord. Mieszczanina szlachcicem dwór obejrzał tam w roku 1670, a rok wcześniej pana de Pourceaugnac, któremu trzeba wreszcie znaleźć jakiś polski chrząkający tytuł. Sztuki te gramy odtąd niemal wyłącznie w postaci wyfiletowanej, jak umówione komedie, czasami z krótkimi wstawkami muzycznymi. Obok Szymanowskiego Ryszard Strauss skomponował do Mieszczanina własną partyturę, od której zaczęły się losy Ariadny na Naxos. Ponadto zaś znalazł u Moliera tekst włoskiej arietki Di Rigore Armato, która przedostała się potem do pierwszego aktu Kawalera z Różą. Tymczasem, podobnie jak Chory z urojenia, w której to roli Molier umarł na scenie, legendarny fotel zachował się w zbiorach komedii francuskiej, Mieszczanin szlachcicem to komedio-balet, gdzie muzyka i taniec odgrywają rolę równie ważną jak tekst mówiony, a bez nich utwór kusztyka. Chory z urojenia z muzyką Marka Antoniego Charpentier doczekał się rezurekcji w tej oryginalnej formie kilkanaście lat wcześniej. Najpierw w kompletnym nagraniu Marka Minkowskiego, później w inscenizacji teatralnej pod dyrekcją Williama Christiego. Mieszczanin szlachcicem być może ze względu na swoją sławę czekał znacznie dłużej. Nawet pełne nagranie samej tylko partytury Lulliego wraz ze skróconym nieco tekstem Moliera ukazało się dopiero 7 lat temu siłami niestrudzonej Symphonie du Marais jej szefa Hugo Reyna. Le Poème Harmonique, zespół kierowany przez Vincenta Dumestre i jego partner, reżyser i aktor Benjamin Lazar, postanowili wskrzesić utwór dwóch baptystów w wersji oryginalnej, najdokładniej jak to tylko możliwe, tak jak go dwór obejrzał w Chambord. Produkcja ta, pokazana po raz pierwszy w Utrechcie 5 lat temu, objechała całą Francję i Europę francuskojęzyczną, choć była też w Belgradzie, Budapeszcie i Pradze, gdzie rzecz znamienna wykonano ją w Stawowskim Diwadle, dla którego Mozart napisał Don Giovanniego. Została też nagrana na DVD i sprzedała się w tej formie w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. Ponieważ Polskie Radio zapewniło wydarzeniu godną oprawę, organizując zuchwale bezpośrednią transmisję, wiem, że niedzielne przedstawienie skończyło się zbiorowym szaleństwem. Potwierdziła to pani Dorota Schwarzman na swoim blogu w Polityce. To samo było dzień wcześniej. Inaczej mówiąc, około 1000 widzów obejrzało spektakl w obcym języku, trwający swoje parę godzin, zrobiony w stylu XVII-wiecznym i oszalało z zachwytu. Mnie to akurat nie dziwi. Jak się tu państwu nieraz zwierzałem, jeżdżę, kiedy się da, do Londynu, do zrekonstruowanego szekspirowskiego teatru pod Kulą Ziemską, gdzie grają tak nie przez 2 wieczory, ale przez kilka miesięcy. I widziałem na własne oczy setki widzów stojących po parę godzin na wybiegu, czasem w ulewnym deszczu, podczas gdy na scenie grają Szekspira, czasem dokładnie tak, jak to Szekspir wymyślił, a czasem zupełnie inaczej. Raz lepiej, raz gorzej, ale za każdym razem był to z pewnością Szekspir, a nie osobiste impresje reżysera na temat luźno związany ze sztuką, za to dla lepszego interesu podpisane nazwiskiem sponiewieranego autora. Gdy zatem słyszę, jak niedouczona panientuszka z wydziału reżyserskiego mówi z pogardą, że to cepelia dla turystów, śmiech mnie bierze, bo wiem, że nóżka panientuszki w życiu tam nie stanęła. Panientuszka powtarza tylko brednie, jakich jej nagadał mistrz głoszący wszemi wobec, że Peter Stein to takie nazwisko z lat 70. Zaglądam tedy do krakowskiego Dziennika Polskiego, gdzie Paweł Głowacki sławi Mały Teatr Mediolański, który przyjechał wcześniej do Krakowa z trylogią letniskową Goldoniego. Pisze on o Piccolo Teatro, któremu bogini Melpomena oszczędziła głupoty doraźności scenicznej, czy muszę mówić, jak nieprzyjemne nędze publicystyczne z tej starej opowiastki o krachu miłości w świecie krachu finansowego wyciśnięto by dziś w ansamblach nadwiślańskich? Pyta krakowski krytyk, a ja sobie myślę, że trzeba było w Polsce najpierw obalić komunizm, by odniósł on niespodziewane zwycięstwo estetyczne. Owa głupkowata doraźność, którą dobrze znani towarzyszący krytycy nazywają przybliżaniem przeszłych dzieł współczesnej wrażliwości, nosiła przecie niegdyś dumne miano socrealizmu. Może więc stąd ich milczenie wokół krakowskiego mieszczanina. Towarzysze krytycy uznali po prostu, że klasie robotniczej taka sztuka niepotrzebna. Kontynentalny triumf spektaklu Lazara i Dumestra, którzy od tego czasu zrobili jeszcze w opera komik Kadmusa i Harmonię, pierwszą i od wieków niewznawianą tragedię Lulliego, również nagraną na DVD. Triumf ten zatem dowodzi, że klasie robotniczej niczego przybliżać nie trzeba, bo sama wie najlepiej. Tego samego dowodzi zachwyt, jaki przywitał Hipolita i Arycję Rameau w Tuluzie. Spektakl zrealizowany wedle pokrewnych zasad estetycznych, na który nie sposób się było dostać ani za miłość, ani za pieniądze. Dowodzą one, że w przeciwieństwie do towarzyszy krytyków, publiczność łapie w lot konwencję, umowność, sztuczność oraz przeszłość z całym jej bogactwem, mądrością, urodą i rozmaitością. Że szczęśliwe zakończenie Orfeusza i Eurydyki Glucka budzi śmiech tylko w niektórych salonach, bo widzowie i słuchacze wciąż uwielbiają, żeby się dobrze kończyło. Że nie ma co owego widza kusić trawiatą w dżinsach i wideoprojekcją, skoro widz ów codziennie ogląda w kinie i w telewizji filmy kostiumowe i albo kpi sobie z Marii Antoniny biegającej po schodach opery paryskiej wybudowanej w drugiej połowie XIX wieku, albo się bawi jawnym anachronizmem. Inaczej mówiąc, że całe owo przybliżanie to pospolite ugarstwo. Bałamutna ceremonia inicjacyjna zmajstrowana przez filutów na użytek snobistycznych drobnomieszczan albo hipochondryków, którym nasi doktorowie aplikują dzień po dniu tę samą postępową lewatywę. Tak nabierano pana Jourdain, tak Włosi zadrwili sobie z Beja Algieru we Włoszce Rossiniego, i tak dokładnie w orgii fałszywej łaciny wykpiono pana Argana, chorego z urojenia, wynosząc go do rangi doktora medycyny z muzyką Charpentiera.
Santissimi doctores, medicine professores, qui hic assemblati estis, et vos altrim sciores, sant ancianum facultatis, fideles executores, chirurgiani et apothecari, atque tota compania, osi. Salus honor et argentum, atque bonum appetitum.
Confreri, homues satis admirari, qualis bona vocio est medici professio. Quam bella chosa est, et bene trovata, medicina illa benedicta, quae suo nomine solo, supra noti miraculo, depuis si longo tempore, facit a gogo vivere, tant de gens à m'y gémire. Per totam terram, videmus grandam vogam ubissimus, et quod grandes et petitis sont de nobis infatuti. Totus modus, cure sunt nostros remedios, nos regardat sicut Deus. Et nostris ordonansis, principes et reges, sumissos videtis. Nostrae sapientiae, bonis sensus atque prudentiae, de fortement travaillare, a nos bene conservare, in tali credito, voga et honore, et prendere gardam, a non recedere, in nostro docto convole, quam personas capabiles, et totas dignas remplire, as plazas honorabiles. C'est pour cela que nunc convocatis his, et credo quod trovabitis dignam materiam medici in saboti homine, te voici, lecce il chosis omnibus, dono ad interrogandum, et examinandum vostris capacitativis.
Doctore, demandatur causam et rationem, quare opium facit dormire? Aque respondeo, quia est in eo virtus dormitiva, cujus est natura sensus assumire? Facultatis, et totus is nostris actis, compagnie assistantis, demandabo tibi, docte bacheliere, que sont entre media, que une maladia, dite, hydropisia me convenit facere. Quisterium donare, poste assegnare, ensuite purgare.
Doctus bachelierus dixit maravillas. Me, si non on io dominum residem, doctissima facultatem et totam honorabile compagniam écoutant. Asiam illi inam questionem. De hierom maladus unus tombavit in meas manus. Habet grandam fievram, cum redoublamentis grandam dolorem capitis. Et grandam manam au côté, cum granda difficultate et pena de respirare.
Reas mihi dire, docti bacheliere, quid illi facere? Clisterium donare, postea segnare, ensuite purgare. Clisterium donare, poste assegnare, ensuite purgare. Resegnare, repurgare, repetirizzare.
Facultatem prescripta cum sensu et jugamento
juro
essere in omnibus consultationibus ancieni aviso ut bono ut moveso
juro
de ne jamais te servire de remedis aucunis quam de ce seul mainte docte facultatis maladus dut-il crevare et mori de suo malo?
Chiro!
Ego! Comisto boneto venerabili et docto, dono tibi et concedo virtutem et puissantia.
Medicodi, Burgundi,
signori, Versodi, Gaiodi, Ducodi, e Coxidadi, apune per totam terra.
De la rhubarbe et du séné, ce serait sans doute à moins chose affolante, inepte et ridicule, si j'allouabam m'engagerai vobis louangas donare et entreponouabam adjoutare des lumières au soleil et des étoiles au cielo, des ondas à l'océano et des rosas au pratano. Agréaté. Avec uno moto prototo remerciemento, rendam gratiam corpori tam docto. Vobis, vobis debeo bien plus qu'a naturé et qu'a patrimeo. Natura et pater meus, hominem mea ben factum. Mais vos me, ce qui est bien plus, avetis factum medicum. Honor. Favor et gratia, qui in accordé que voilà, imprimante ressentimenta, qui dureront in secula.
Lui est fait bonni, avoir un bisex,
c'est une appelée sa messe. Quam festas, frivolas, fievas, pluremias. Quam festas, frivolas, fievas, pluremias. Felicitas, oh, et puissance ruiras.
Ceremonia komiczna kończąca trzeci akt chorego zrojenia Moliera z muzyką Marka Antoniego Charpentier, soliści i muzycy z Louvru pod dyrekcją Marka Minkowskiego. Życzę Państwu zdrowia i odporności na modernistyczną lewatywę. Do usłyszenia.